Biznes.net.
A godzina 16:24 popołudnie Wnet trwa. Przy naszym telefonie jest pan profesor Bogdan Chazan, ginekolog. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Wczoraj w Sejmie odbyła się bardzo ważna debata, debata związana z ustawą aborcyjną. Ta ustawa nie została odrzucona, trafi do odpowiednich komisji, między innymi do Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Za tym projektem głosowało 254 posłów, tak więc z sejmowej zamrażarki ta propozycja trafia do komisji sejmowych. Pan profesor przyglądał się temu projektowi. Jakie jest pana zdanie na temat tego, co proponują organizacje pro-life?
Uważam, że projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, był i nadal jest projektem dobrym. Projekt ten chroni dzieci nienarodzone jeszcze, które są nieprawidłowo zbudowane, które są chore. I jest absolutnie zgodne z konstytucją. Przypomnę, że artykuł 38 konstytucji wyraźnie mówi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. A więc jest to jakby oczywiste. No, mówiąc zupełnie szczerze, pani redaktor, dziwię się trochę, że sprawa tak ważna jak zabijanie dzieci przed urodzeniem nie znajduje jakiegoś gremialnego poparcia w naszym parlamencie. Przecież aborcja jest to w istocie akt wyrażający przemoc człowieka, przemoc silniejszego wobec słabej i niewinnej osoby ludzkiej, to w gruncie rzeczy odrażający dosyć akt przemocy. Wydawałoby się, że każdy rozsądny człowiek powinien się temu sprzeciwić. Tymczasem tak nie jest. Prawo wydaje się zagłuszać sumienia. Mam nadzieję, że nie będzie to koniec tego projektu, że wkrótce komisja, o której pani redaktor mówiła, tą sprawą się ponownie zajmie.
Przypomnijmy, pod tym projektem Stop Aborcji podpisało się ponad 800 tysięcy Polaków, a dokładnie przepisy stanowią o tym, że podczas badania prenatalnego, jeżeli jest duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu dziecka, to wtedy można takie dziecko usunąć. Jak to wygląda, panie profesorze, jeżeli chodzi o terminy? Do kiedy jest możliwość aborcji? Do kiedy jest możliwość usunięcia takiej
ciąży? Aborcja ze wskazań eugenicznych jest możliwa do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do życia poza organizmem matki. Na ogół się uważa, że jest to 22 tydzień ciąży, ponieważ jest to w tym momencie po wykonaniu tych wszystkich procedur diagnostyki prenatalnej, o której pani redaktor mówiła, najpierw nieinwazyjnych, potem zwykle inwazyjnych, jest ciąża już dosyć zaawansowana i w praktyce aborcje te są wykonywane w obliżu już tego terminu 22 tygodni ciąży.
Czy wtedy dziecko, panie profesorze, może już samodzielnie przeżyć poza organizmem matki?
Dziecko ma wtedy około 500 gramów, czasami więcej. I są przypadki liczne, w którym dziecko, które się urodziło w wyniku wywołania jego porodu, rodziło się żywe i było zostawione swojemu losowi, czyli jakby wyrok śmierci na tym dziecku był wykonywany po raz drugi. Najpierw w momencie wywoływania porodu, a potem w momencie, kiedy dziecko urodzone leżało gdzieś tam na stole na boku, czekając, czy cierpiąc właściwie, umierając z powodu zaburzeń oddychania. Są to sprawy bardzo trudne z punktu widzenia medycznego też. I obowiązek wykonania zabijania dziecka ze wskazań eugenicznych czy jakichkolwiek innych ale zwłaszcza zabijanie chorego dziecka nie jest głęboko niesprawiedliwy. Fakt, że właśnie lekarzy, których powołaniem jest ochrona życia i zdrowia dziecka, obarcza się obowiązkiem zabijania ludzi.
Panie profesorze, w tym paragrafie, możemy powiedzieć, w tym przepisie mieszczą się także dzieci z zespołem Downa?
Tak, bardzo dużo, kilkadziesiąt procent dzieci zabijanych ze tak zwanych wskazań eugenicznych to są właśnie dzieci z zespołem Downa. I tutaj mamy sprzeczność ogromną, bo w żadnym wypadku zespół Downa nie odpowiada kryteriom ciężkiej choroby zagrażającej życiu. Osoby z zespołem Downa w tej chwili żyją około 50-60 lat. Na ogół są szczęśliwe. Czasami chorują, czasami nie. I naprawdę nie ma powodu, żeby dzieci, które rodzą się z tym zespołem genetycznym, uśmiercać. A tymczasem spotykamy się z takimi decyzjami, jak na przykład rządu Islandii, który z dumą ogłosił, że właśnie Islandia jest wolna od zespołu Downa. Jest to jako żywo powrót do praktyk eugenicznych z okresu II wojny światowej, kiedy również zabijano dzieci, zabijano dorosłych ze względu na rasę, ze względu na choroby, które ich dotyczyły.
Pan jako praktyk, pan jako wieloletni lekarz, położnik, ginekolog, jaki ma obraz, jeżeli właśnie chodzi o tą aborcję eugeniczną, tą, o której rozmawiamy, po rozmowach z rodzicami, po rozmowach z tymi, którzy decydują się na taki krok?
Kiedyś sam wykonywałem aborcję, teraz się tego wstydzę i mój przykład świadczy o tym, że jest możliwe przejście z krainy ciemności do krainy światła, mówiąc językiem poetyckim, ale w tym tkwi też głęboka prawda. Doskonale orientuję się, jakiego rodzaju przeżycia są udziałem rodziców, którzy poddają się diagnostyce prenatalnej, którzy drżą, jaki będzie wynik, który, jeżeli wynik jest prawidłowy, czasami doszukują się jakichś pomyłek i właśnie do momentu urodzenia dziecka są z drżeniem oczekują narodzin dziecka i opinii lekarza, czy to ich dziecko jest zdrowe czy nie. To jest niewątpliwie zdobycz medycyny, możliwość traktowania nienarodzonego dziecka jak pacjenta. Są w tej chwili metody, przy mocy których możemy ocenić, jak dziecko się czuje, czy jest w dobrej kondycji, jaki jest jego stan, jaka jest jego czy jej budowa. Z tym, że uważam i jestem przekonany, że medycyna prenatalna nie powinna być stosowana do realizacji zasady szukaj i niszcz. To znaczy badań najpierw w pierwszym trymestrze, potem w drugim trymestrze, a w momencie, kiedy znajdzie się jakaś nieprawidłowość czy choroba dziecka, wydaje się na niego czy na nią wyrok. Diagnostyka prenatalna jest wtedy uzasadniona i wtedy służy, kiedy służy dobru dziecka, kiedy służy leczeniu dziecka przedurodzeniowemu, czy też skierowaniu kobiety, która jest w ciąży i u której zdiagnozowano chore dziecko, przesłaniu matki przed porodem do odpowiedniego oddziału położniczego, tak aby w pobliżu dziecko, które się urodzi, mogło znaleźć odpowiednią pomoc.
Co by pan profesor powiedział tym kobietom, które protestują, które są za tym, żeby dokonywać aborcji, które mówią o tym, że ich ciało to ich sprawa, albo do tych kobiet, które się wahają, które mają właśnie takie wątpliwości?
Powiedziałbym, że nie na miejscu. Czymś niesprawiedliwym jest chronienie przed cierpieniem kogoś przez likwidację osoby, która cierpi. To nie jest słuszne. Obecnie się uważa, że czasami się podnosi ten argument, że aborcja chroni przed cierpieniem zarówno matkę, jak i dziecko. Nie wiem, czy chroni matkę przed cierpieniem. Boję się, że jednak nie, bo potem żyje ze świadomością, że zdecydowała się na zabicie własnego dziecka. I wydaje mi się, że wcześniej czy później żal za dzieckiem i wyrzut sumienia za tym, co zrobiła, do czego dopuściła, do niej dotrze. Natomiast jeżeli chodzi o dziecko, to musimy pamiętać o tym, że dziecko, które jest chore i urodzi się i pozwolimy jemu czy jej urodzić się, znajduje się pod opieką, czułą opieką personelu oddziału intensywnej terapii noworodków, gdzie personel nie dopuszcza do tego, aby to dziecko cierpiało. Trzeba również pamiętać, że sam akt aborcji, a więc sytuacja, kiedy dziecko zostaje zmuszone do rodzenia się przedwcześnie, kiedy w drogach rodnych matki próbuje zaczerpnąć oddechu i nie może, dusi się, umiera uduszone, albo czasami umiera zaraz po urodzeniu, w godzinę dwie czy trzy. I musimy pamiętać o tym, że aborcja nie chroni przed cierpieniem dziecka, przeciwnie, wskazuje je na ciężkie cierpienie w momencie procedury aborcji.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, pan profesor Bogdan Chazan, położnik, ginekolog, który przygląda się tej sprawie. No i tak jak pan powiedział, zobaczymy, jakie będą konsekwencje, bo to jeszcze na koniec wrócę do tego, bo powiedział pan, że wierzy pan w to, że posłowie nie zbagatelizują tego tematu, ale przypomnijmy, że ten projekt ponad 2,5 roku czekał w ogóle na to, żeby znaleźć się w Sejmie, więc to bardzo długo.
No tylko 15% posłów głosowało za tym, aby przejść natychmiast do drugiego czytania projektu uchwały. Ja dzisiaj przysłuchiwałem się transmisji Sejmu. Na ogół decyzje dotyczące różnych poprawek zapadały niewielką większością głosów. O dziwo, w tej sprawie Sejm był zjednoczony, aby nie dopuścić do drugiego czytania ustawy. No, trzeba się z tym pogodzić, natomiast z nadzieją czekam na to, że jednak ten projekt nie utonie w przepastnych szufladach komisji sejmowej, tylko będzie możliwie szybko nadal w dalszym ciągu procedowany.
Bardzo dziękuję jeszcze raz pan Bogdan Chazan, profesor, który się zajmuje położnictwem, ginekologią, pracuje z tymi najmłodszymi też. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do radia. Do widzenia.
Do widzenia. Godzina 16:37 wybiła na naszych zegarach. A my posłuchajmy teraz Boba Marleya, który śpiewa o miłości.